Gość Radia Gdańsk.
A w studiu już Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Jak się panu, panie pośle, podoba nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych opublikowana w piątek i budząca ogromne emocje i dyskusje w całej Europie?
Po czynach poznacie. Na pewno widzę tam szansę dla Polski, w takim sensie, że do tej pory w Unii Europejskiej Francja i Niemcy bardzo chcieli wszystkich innych rozgrywać i swoje interesy tożsamiali mieli z interesami wszystkich innych. A w związku z pewnym oziębieniem tych relacji i też gwarancji, chociaż nie jest to powiedziane wprost dla tej Europy Zachodniej ze strony Stanów Zjednoczonych, to na pewno rośnie pozycja Europy Środkowej, przede wszystkim Polski, no bo Polska jest zdecydowanie najsilniejszym państwem i gospodarczo, i wojskowo na tej wschodniej flance NATO. A tutaj ta strategia nie jest dla nas przeszkodą. Raczej uważam, że jest szansą do tego, żeby te nasze relacje ze Stanami były jeszcze silniejsze. I to być może pomoże nam też bardziej w kontaktach gospodarczych z Europą Zachodnią, bo będziemy mieć na nich większy lewar niż do tej pory mieliśmy.
Podobnie.
W sensie będziemy mogli wykorzystywać bardzo dobre relacje, też strategiczne, jak widać, ze Stanami Zjednoczonymi i również w kontaktach z zachodnioeuropejskimi partnerami. To nam da, myślę, więcej mocy w samej Unii Europejskiej.
Po części analitycy Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówią podobnie, tak jak pan, to znaczy mówią o tym, że to otwiera przed naszym krajem różne nowe szanse, ale zaznaczają też, że to jednocześnie wymusza większą samodzielność obronną na Polsce. To nie brzmi optymistycznie.
To prawda. I tak, i nie. W takim sensie, że z doświadczenia wiemy, że zawsze trzeba liczyć przede wszystkim na siebie. I to jest kolejny taki sprawdzian, czy weźmiemy się trochę w garść, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za Polskę, za region i trochę pogłębienie tych sojuszy lokalnych, bo jak czytam tą strategię dość tak wyrywkowo, bo to dość długi dokument, nie zapoznałem się z całą, to też tam jest oczekiwanie większej centralizacji siły właśnie w Europie Środkowej i wzięcia też większej odpowiedzialności przy współpracy ze Stanami. No i Polska tym liderem powinna być, zresztą Stany Zjednoczone, prezydent Trump od dawna to deklarowali, czy postulowali o to, żebyśmy też tutaj tak przy wsparciu Stanów, ale trochę wzięli odpowiedzialność za region. To może nas zbudować w tym świecie międzynarodowym na takiego poważniejszego gracza, dużego gracza, ale za tym muszą mieć pieniądze. Mądra strategia nasza własna. Również jeżeli chodzi o to, w jaki sposób chcemy modernizować armię, czy dalej głównie w kontekście Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych, czy też w dużo większym zakresie powinniśmy stawiać na nasze własne siły wojskowe, sprzętowe. No, dużo, dużo przed nami. No, oczywiście to, co jest niebezpieczne.
Co jest niebezpieczne właśnie w tej
strategii? Znaczy niebezpieczne. To jest w zasadzie oczywiste, no bo to są interesy Stanów Zjednoczonych i Waszyngton, czy ci wszyscy panowie, którzy stali i za Bidenem, i za Trumpem, jeżeli chodzi o Deep State, no to oni od w zasadzie dekady czy dwóch mówią, że największy rywal
to Chiny.
To są Chiny. I jakby o tym jest głównie ta strategia,
znaczy,
prawda? O tym,
powiedzieć,
że przenoszą środek ciężkości walki i gospodarczej, i wojskowej, i wywiadowczej, i wszelakiej właśnie na głęboką Azję.
To właśnie chciałem powiedzieć, że w pewnym sensie no nie jest zaskoczeniem, nie są zaskoczeniem być może kierunki, bo rzeczywiście to jest to, o czym eksperci mówili od dawna, czyli to, że Stany Zjednoczone powinny przestać pełnić tę funkcję tak zwanego światowego policjanta, skupić się na rywalizacji z Chinami, no bo to jest największe mocarstwo, które będzie głównym rywalem Stanów Zjednoczonych i biorąc to wszystko pod uwagę, nie za duże nadzieje pokładaliśmy w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach jako w sojuszniku.
Nie, nie. Jakby to jest sprawdzony sojusznik. No możemy popatrzeć przez pryzmat naszych partnerów europejskich. To oni w zakresie zarówno II wojny światowej to Polakom raczej nie pomogli, a bardzo słabo i potem nas jeszcze no, Sowietom zostawili w zasadzie na talerzu. A z drugiej strony no, ten ostatni sprawdzian, czyli 2014 rok, porozumienia mińskie, które wypracowały państwa Europy Zachodniej, właśnie głównie Niemcy, Francja, no to była porażka. To wiemy, do czego to doprowadziło. 2022 rok, kolejny sprawdzian dla Europy Zachodniej. My go zdaliśmy jako Polska. Państwa bałtyckie, te mniejsze zdały, bo od razu zaczęły kierować dużą pomoc do Ukrainy i rozumiały kontekst sytuacji, z czym to się może wiązać ta agresja, jak wielkie to może, jakiej tragedii to może doprowadzić, również braku dla nich bezpieczeństwa, ale przecież Europa Zachodnia no, znowu spała i obawiam się, że jakby doszło do na przykład zmiany reżimu w Rosji, czy też jakiegoś zgniłego kompromisu pokojowego, to za kilka lat możemy się znowu obudzić z tą ręką w tym samym miejscu, jeżeli będziemy opierać nasze główne sojusze wojskowe na Europie Zachodniej, a nie na Stanach Zjednoczonych. Jednak w dalszym ciągu 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich
jest. Nasze główne, przepraszam, sojuszem wojskowym sprzęt. Jest NATO jednak. No, więc tego,
NATO, ale tak. W NATO kto jest szefem? No wiadomo, kto jest szefem NATO. Więc nie obrażałbym się na Stany, szukałbym w tym szans. No bo tak trzeba po prostu. My nie musimy reprezentować interesów Paryża czy Berlina. Oni rzeczywiście mogą się po tej strategii czuć dużo bardziej zaniepokojeni.
A my mamy Paryż, Berlin, tak już rzucając te hasła wszystkie, mamy interesy rozbieżne, czy mamy wspólne interesy jako Unia Europejska? No bo jednak jako Unia Europejska mamy szansę w większym, mniejszym stopniu w tym koncercie mocarstw w jakimś sensie uczestniczyć. Kraje poszczególne tych szans, te szanse mają dużo.
Zależy, jak to postrzegać. Jako jedna duża gospodarka unijna, to mamy taki wspólny interes, żeby na przykład nasze gospodarki i działania Unii Europejskiej były takie, żeby mogły być konkurencyjne nasze przedsiębiorstwa, przemysł, żeby nas nie wycinała konkurencja spoza obszaru jednolitego rynku unijnego. A jeżeli chodzi o każde z państw, no to przecież każdego dnia rywalizujemy na tym polu gospodarczym i chcemy, żeby na przykład do polskich portów zawijały jednostki,
przykład,
a nie do niemieckich, no bo z tego mamy przecież pieniądze i z tego mamy na to, że sobie jesteśmy w Radio Gdańsk, sobie słuchamy audycji, że dostajemy 800+ i wszystko inne. W związku z czym, no Unia Europejska, no to przecież to są tylko i wyłącznie twarde interesy, a nie, że się kochamy nawzajem.
To teraz trochę o podatkach i pieniądzach w różnej formie pomówmy. Czy pan ma takie samo zdanie jak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, że kryptowaluty powinny być zakazane?
W takim sensie, że widzę pewne niebezpieczeństwa z nimi związane, no bo przecież one nie mają funduszu gwarancyjnego. Jak jakaś firma upadnie, no to nie będzie wypłacać nikt środków tam ulokowanych w ramach
nadzoru
jakiegoś zabezpieczenia.
Nadzoru instytucjonalnego różnego
no
nie
to,
ma.
No to jakby tego nie ma. Więc pan prezes wyraził taką myśl, ale to nie była myśl związana ze stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes powiedział to w takiej sferze bardziej filozoficznej.
Podzielił się swoim zdaniem. Tak,
pan
po prostu. I
wyraził,
pytam, czy pana zdanie jest tożsame ze zdaniem
pan
pana prezes.
Pan prezes wyraził... Nie, ja się na tym nie znam, więc się tak kategorycznie nie wypowiem. Pan prezes wyraził pewne filozoficzne stanowisko, chociaż doskonale wie, że tego się stanowiska nie da zrealizować, bo to nie od nas zależy. To jest świat globalnych już rynków, jeżeli o to chodzi. I firmy też, które działają w Polsce i które też podejrzewa się o to, że być może na przykład służą jako pralnie brudnych pieniędzy.
Bo są takie podejrzenia realne.
No tak, oczywiście są nawet też takie banki, które przecież piorą brudne pieniądze. Jeden duży bank austriacki cały czas podejrzewa na to, że pierze rosyjskie pieniądze na przykład. Ale mniejsza z tym, nie chcę mieć pozwu za naruszenie dóbr osobistych od banków austriackich.
Nie otwierajmy tego tematu.
Więc nie da się tego zrobić, bo te firmy... Mimo, że w Polsce nie ma firm w zasadzie na licencji działających polskich, no to przecież mamy niemieckie, estońskie, francuskie, włoskie, wszelakie firmy i nie da się nagle jakby wyłączyć internetu, prawda? Bo to trzeba by zrobić w taki sposób, żeby wypaść z obrotu kryptowalutowego w Polsce.
No nie da się zrobić, a powinniśmy przyjąć regulację? Dzisiaj na rządzie ponownie będzie podjęty temat kryptowalut. Już nie chcę całej tej historii opowiadać o ustawie, zawetowaniu ustawy, dyskusji piątkowej, utajnianiu posiedzeń i tak dalej.
No niestety nie mogę powiedzieć, co było na tym posiedzeniu tajnym.
Nie namówię pana.
Chociaż mogę powiedzieć, że były to nudy na pudy, poza ożywieniem, które nastąpiło, jak minister Bogucki prezentował swoje stanowisko, bo rzeczywiście było bardzo konkretne i dla mnie, dla adwokata ciekawe. I
co pana zaciekawiło tak bardzo w tym stanowisku?
No nie mogę powiedzieć.
Nie może pan powiedzieć. No dobrze, ale wracając
natomiast
do pytania, powinny się
oczywiście...
regulacje pojawić?
Tak, tylko że kłopot z tą regulacją, którą zaprezentował rząd i którą chciał wprowadzić, jest taki, że chociażby tam jest skala opodatkowania na poziomie 0,4%, 0,4% od obrotów czy też dochodów, przepraszam.
Powinna być większa?
No chyba powinna być mniejsza, chyba że nie chcemy, żeby jakiekolwiek firmy się w Polsce rejestrowały i działały na polskiej licencji. No a to też chyba na tym nam zależy, żeby mieć nad nimi jakąś kontrolę właśnie. No bo jeżeli w innych państwach europejskich, w żadnym w zasadzie nie ma tak rygorystycznych przepisów podatkowych, tylko jest 0,1 albo 0,2%, no to wiadomo, że nikt się w Polsce nie zarejestruje, czy też nie będzie działał na polskiej licencji.
Ale może było trzeba poprzeć przepisy przyjęcia, a potem je nowelizować, a tak nie mamy żadnej regulacji.
Panie redaktorze, to ma być sens, czyli przyjmować ustawę, która wiemy, że niczego nie zmieni, bo dalej ten rynek będzie kwitł tylko poza granicami naszego kraju, a potem będziemy tą ustawę naprawiać, mimo że przecież jest proces legislacyjny, są poprawki, również nasze były wnoszone i po prostu nikt się nad nimi nie chciał pochylić, ale mamy myśleć, o dobrze, przyjmiemy tą złą ustawę, ale potem ją będziemy naprawiać. No chyba nie w taki sposób
chcemy, taką praktykę mieliśmy też parlament w polskim parlamentarzy.
Działał. Nie wiem, czy mieliśmy taką praktykę. No, zdarza się nowelizowanie ustaw, które nie działają. Natomiast jeżeli tutaj wiemy, że jest jakiś po prostu bubel prawny, który nie będzie działał, no to bez sensu, myślę, to pchać. No jakby lepiej to od razu poprawić. Jest też jakaś inicjatywa, to zdaje się, pana prezydenta w tym zakresie.
A jest zapowiedziana, tak.
Mówi, że będzie i że jest otwarty na współpracę z rządem. Myślę, że rzeczywiście są to kwestie istotne, żeby było uregulowane, że taka zupełnie dla mnie legalisty taka czarna materia, w której jest zupełna wolna amerykanka w Polsce, jest złą sytuacją i trzeba to skorygować.
Ale ja nie słyszałem takiego stanowiska na przykład polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak mówią jednoznacznie. To trzeba uregulować, to wymaga...
No przecież pan słyszy.
No teraz słyszę, tak, od pana. Dobra, to przyjmijmy to za...
Znaczy ja nie jestem znawcą od krypto. Wiem, że kilka milionów Polaków w to zainwestowało mniejsze lub większe pieniądze. I trzeba się upewnić, że ma to w Polsce ręce i nogi, ale w taki sposób, żeby jeżeli to regulować, to nie tak, żeby to było prawo, które w ogóle nie będzie działać, bo nikt w Polsce się po prostu rejestrować z tych firm nie będzie, no bo wtedy to prawo de facto będzie martwym prawem. To bez sensu.
No dobrze, no zobaczymy, co przyniosą nowe pomysły i projekty zapowiadane w tej sprawie, ale trzymając się pieniędzy, szokujące informacje o kondycji samorządów wyłaniają się z projektów budżetów na 2026 rok, tak pan napisał na swoim Facebooku, dodając do tego taką ikonkę wybuchającej głowy. Co pana zszokowało?
A to mój asystent musiał dodać wybuchającą głowę, ale on jest lepszy w te emotki.
Czyli pan nie pisze sam swoich postów,
nie,
tylko asystent pisze,
ja zwykle
tak?
Piszę treść, a te różne emotki to asystent dodaje, bo jestem w tym cienki.
Rozumiem. Dobra, ale wracając do tego, co pana niepokoi w budżetach naszych samorządowych na przyszły rok?
W województwie pomorskim ponad 300 milionów CIT-u mniej niż w zeszłym roku. W Gdańsku zdaje się 240 milionów ma być mniej CIT-u niż w zeszłym roku. No, jeszcze tylko w skali Polski w Warszawie ma być też sporo mniejszy CIT, a we wszystkich innych samorządach ten CIT, jeżeli mówię o duże samorządy, bo jakiś maluteńki to nie sprawdzałem, no, ma być większy. No to o co tu chodzi? Ja rozumiem, że najłatwiej to jest wyjaśnić, o wstrętni pisowcy rzucili się na Lotos, połączyli z Orlenem i dlatego teraz nie ma tych pieniędzy. No ale CIT z Lotosu to były kilka milionów złotych rocznie, albo nawet zero, na przykład w 2022 roku, jak Lotos jechał na stracie. A poza tym większość spółek lotosowych dalej tutaj płaci podatki. Na przykład Lotos kolej połączyło się z Lotos Orlenem, jest dużo większą firmą i dalej zarejestrowaną tutaj. W związku z czym naprawdę te straty to jest może kilka milionów w skali roku. W związku z czym ja nie wiem, skąd tak potężny minus, jeżeli chodzi o CIT.
No. A jak duży jest ten minus dokładnie według pana informacji?
No nie tych, według moich, tylko według prezydent budżetu, Dulkiewicz, tak. bo słuchałem też w Radzie Miasta na spotkaniu z radnymi sobie. Poszedłem na spacer posłuchać o tym budżecie gdańskim. No i niestety tam prezydent Dulkiewicz za bardzo nie chciała się do tego odnosić, tylko tak jakoś po łebkach mówiła, że to chyba jakieś błędne dane z Ministerstwa Finansów musiały przypłynąć do Gdańska.
No ja urzędników dopytywałem o to i tak jak oni tłumaczą, to...
200 zdaje się 40 już, ponad 200 milionów złotych w Gdańsku. Mniej niż w zeszłym roku. Mhm. A województwo 313 czy 314.
Mhm. Pytałem o to urzędników, no i oni tak tłumaczą, że sekwencja jest taka. Pod koniec 2022 roku jakby zniknął Lotos, w kolejnym roku złożył sprawozdanie finansowe.
No,
dane
już o
tym
z tego mówiłem.
Sprawozdania finansowego przełożono na, no, na...
To jest tłumaczenie dla, przepraszam, ale takich
no, ale
ludzi, którzy
to,
nie mają o tym
pierwszy...
pojęcia.
No, ale wie pan, no słuchacze też niekoniecznie muszą wiedzieć, jak ten mechanizm wygląda, ale też tłumaczą urzędnicy, że ten rok 2025 przy planowaniu budżetu to jest rzeczywiście pierwszy rok, kiedy jest odczuwalna realnie utrata Lotosu w budżecie.
No tak, ale to wcześniej było kilka milionów złotych zysków z CIT-u. No to jakby nie jest wytłumaczenie.
Jasne, ale tak się zastanawiam, biorąc to wszystko pod uwagę, o czym teraz rozmawiamy i te powiedzmy około 200 milionów w Gdańsku.
Ponad.
Czy pana nie martwiła na przykład przed laty utrata podobnego rzędu wielkości wpływów do budżetu miasta Gdańska z podatku od osób fizycznych, z PIT-u, kiedy były wprowadzane zmiany podatkowe tak zwany Polski Ład i on też wydrenował budżety samorządów.
No pana to nie martwiło? Ale halo, wtedy? Halo. No to jest, panie redaktorze, bójda na resorach. To było tak, że... No,
2021
ale
rok,
niech pan mi da powiedzieć, dlaczego bójda na resorach.
No proszę mówić.
To jest przecież dokładnie ta sama sytuacja, co to, co wprowadziliśmy, czyli zwolnienie od podatku dochodowego do 2025 roku, zdaje się. No przecież te pieniądze tak samo dotknęły samorządy, ta sytuacja, jak budżet centralny, w sensie, bo PIT to jest połowa dla samorządów, połowa dla centralnego budżetu. Więc jeżeli zniknęło w samorządach, tak samo zniknęło w budżecie centralnym, a wie pan, gdzie się pojawiło?
W kieszeniach
naszych kieszeniach,
Polaków, panie redaktor. Prawda?
Nie teoretycznie. Jeżeli gdzieś znika, to gdzie indziej się pojawia. No, to no tak, odwrócona zasada darmowych...
miasto ma mniej pieniędzy odwrócona na pewne zasada rzeczy, robi podwyżki, na przykład
darmowych,
te pieniądze i tak znikają
darmowych
z kieszeni
obiadów. No
tak.
Jeżeli jest, nie ma darmowych obiadów, ale jeżeli gdzieś z podatków znika dochód, to gdzieś indziej się pojawia. No, pojawiło się w naszych kieszeniach. Czy mam z tym problem? No nie. Jeżeli te pieniądze mądrze będziemy wydawać jako Polacy, a nikomu do kieszeni nie będę zaglądał, więc zakładam, że będziemy je mądrze wydawać, no to nie mam z tym problemu.
Rozumiem. No ja przytoczę te dane mimo wszystko. 2021 rok, wpływy z PIT-u 1,1 miliarda, 2022 rok 938 milionów.
To taki skok na samorządy, że taka sama ilość pieniędzy mniej trafiła do budżetu państwa, no bo tak się dzieli dochód z PIT-u.
Decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy.
I Senatu i Prezydenta. No tak, że mamy więcej pieniędzy w portfelach. Bardzo was, Polacy, z Gdańszczanie za to przepraszam. No,
panie pośle, no jeżeli jest tak, że...
No tak jest, jak mówimy. No pan powiedział swoje, ja powiedziałem swoje.
No
wszystko
jasne,
jest
no każdy medal ma dwie... Widzi pan, każdy medal ma
ufam,
dwie
że,
strony.
Ufam, że dobrze dysponuje pan tą nadwyżką w portfelu.
To już pozwoli pan, to moja sprawa. Niemniej tak jednak sytuacja wygląda tak, że tak jak to tłumaczą urzędnicy opracowujący budżety, te zmiany podatkowe zarządu Prawa i Sprawiedliwości
pan,
przełożyły się na zmiany
ja
i w PIT-cie, i w CIT-cie dla samorządu.
Nie słyszałem, żeby kiedykolwiek w historii jakaś ekipa obniża podatki, żeby jacyś politycy wychodzili i mówili, że to skandal, bo zabiera się innym, czy różnym instytucjom państwowym czy samorządowym te pieniądze i że to skandal, że mają więcej w kieszeni. To
panie
tylko
pośle,
taka nasza polska jakaś wyjątkowa
sytuacja. Zmieniła się metodologia,
sytuacja.
Zmieniła się ustawa o dochodach, sposób naliczania podatków, no i potem to się przełożyło na budżet samorządów. No, głowa wybucha, trochę jak na początku
no,
tego
głowa
postu,
wybucha,
ale zostawmy,
tak,
niech to
głowa
będzie
wybucha.
Puenta naszej rozmowy. Pan, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński, a rozmawiał Kuba Kaługa.